Projekt Polski 2050, który przewiduje odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa, został przyjęty przez Sejmową Podkomisję. Teraz nad dokumentem pracować będą połączone Komisje Gospodarki oraz Aktywów Państwowych. Na posiedzeniu podkomisji oprócz Polski 2050 projekt poparli posłowie Lewicy i Konfederacji. Przeciw były kluby Koalicji Obywatelskiej i PSL. Odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa to jedna z obietnic obecnej koalicji rządowej złożona w kampanii wyborczej. Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński mówi, że w kwestii spółek Skarbu Państwa należy w pierwszej kolejności przywrócić konieczność zdania państwowego egzaminu do zasiadania w radach nadzorczych.
Na tym należy się skupić, a nie na szukaniu jakichś rozwiązań, które mają znowu pozorować ruchy wokół kadr w spółkach Skarbu Państwa, czyli system powinien powrócić do tego, czym był na początku. Zdajesz państwowy egzamin, bardzo trudny egzamin i jesteś uprawniony do zasiadania w tych organach i to kompetencje o tym decydują, a nie układ.
A naszym pierwszym gościem jest pan poseł Rafał Komarewicz, Polska 2053 Droga, szef podkomisji do spraw odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, witam.
Panie pośle, projekt ustawy mający ograniczyć polityczne przejęcia spółek Skarbu Państwa podzielił koalicję rządzącą. Podkomisja sejmowa przyjęła go głosami Polski 2050, Lewicy i Konfederacji. Przeciwko propozycji opowiedzieli się posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest pan zaskoczony? Jest panu przykro?
Wie pan, jestem trochę zaskoczony, ponieważ podpisaliśmy umowę koalicyjną i w 13 punkcie tej umowy koalicyjnej jest zapis mówiący o tym, że wszystkie cztery partie będą podejmą działania właśnie polegające na odpolitycznieniu i odpartyjnieniu spółek. Więc no, jestem zdziwiony, że nie wszyscy chcą realizować punkty naszej umowy koalicyjnej. Prace trwały w tej komisji, my rozmawialiśmy na ten temat, jak to zrobić. No niestety koledzy z PSL-u Platformy bardzo się nie angażowali w to, a mieli taką możliwość.
Przypomnijmy, że Koalicja Obywatelska zapowiadała także w swoich 100 konkretach odwołanie wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów i przeprowadzenie nowego naboru w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne. To konkret numer 68. No i państwa pomysł. Znalazł się w programie partii Szymona Hołowni Polska 2050, nie tylko w umowie koalicyjnej. Właśnie Polska 2050 obiecywała utworzenie komitetu nominacyjnego, który będzie przeprowadzał jawną i profesjonalną rekrutację na najważniejsze funkcje w państwowych spółkach. Proszę powiedzieć, pokrótce wytłumaczyć naszym słuchaczom, na czym się zasadza obecnie państwa projekt i czy jest to ten sam projekt, nad którym procedowanie zaczęło się jakiś czas temu?
Nasz projekt ma kilka takich, można powiedzieć, ważnych elementów w procesie odpartyjniania spółek Skarbu Państwa. Pierwsza rzecz to jest sprawa tak zwanego Komitetu Dobrego Zarządzania. To jest to, o czym mówił też wielokrotnie marszałek Szymon Hołownia. Jest to komitet, w skład którego będą osoby, które będą nominowane przez środowiska akademickie, pracodawców, pracowników. I one właśnie będą powoływały te osoby, które będą tymi członkami niezależnymi w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Kolejną ważną rzeczą jest to, że chcieliśmy, aby w tych radach nadzorczych spółek co najmniej 30% to były osoby właśnie te niezależne, które będą nominowane właśnie przez Komitet Dobrego Zarządzania, a te 70% dalej zostają we władaniu Ministerstwa Aktywów Państwowych, tak aby państwo nie straciło większości w swoich spółkach, co jest rzeczą, można powiedzieć, nadrzędną. Kolejną rzeczą to jest to, aby wynagrodzenia na danych stanowiskach w spółkach były jawne, czyli żeby obywatel mógł sobie wejść na daną spółkę i widzi, ile zarabia członek rady nadzorczej w takiej spółce. Następną rzeczą to jest to, że te osoby, które zasiadają w spółkach Skarbu Państwa, nie będą mogły wpłacać pieniędzy na partie polityczne, ani na komitety wyborcze. Żeby nie było sytuacji takich, jak było za czasów PiS-u, że dali swoim ludziom rady nadzorcze, zarządy, a potem oni hojnie finansowali działalności partii. Więc takie sytuacje chcielibyśmy, żeby się nie zdarzało już. Kolejną też ważną rzeczą jest to, że w waszym projekcie była pewna karencja dla byłych posłów, senatorów czy osób, które były kiedyś wójtami czy radnymi, w zasiadaniu spółka Skarbu Państwa. Chcieliśmy, żeby właśnie jako te osoby, żeby te osoby miały taką karencję, powiedzmy pięcioletnią, żeby nie mogły zasiadać w spółkach, żeby to nie, żeby ta spółka nie była takim, takim, można powiedzieć, pocieszeniem dla nich, że nie dostali się do Sejmu czy Senatu, czy nie zostali wójtami, w związku z tym dostaną dobrze płatną pracę w spółce Skarbu Państwa. To są takie główne założenia tej naszej ustawy, ale oczywiście byliśmy i jesteśmy otwarci na dyskusję, na rozmowy w tym temacie. Natomiast chcielibyśmy, żeby ta dyskusja po prostu się toczyła. Na dzień dzisiejszy no niestety jest tylko sprzeciw. Brak tutaj współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Natomiast my nie poddamy się. Ta projekt tej ustawy wyszedł spod komisji. Teraz będziemy procedować go w połączonej Komisji Gospodarki Aktywów Państwowych, tak aby spełnić naszą obietnicę wyborczą całej koalicji 15 października zapisaną w 13 punkcie porozumienia.
Skupmy się nad tym sukcesem z tego środowego posiedzenia podkomisji, że to zostało skierowane do dalszych prac, bo jak czytam w niektórych publikacjach, sukces jest tylko pozorny i to informacje od pana posła właśnie, bo wcześniej przeciwnicy nowych rozwiązań doprowadzili do usunięcia z projektu kluczowego zapisu. Jaki to zapis i czy on ma szansę jeszcze powrócić?
To jest zapis mówiący o co najmniej 30% członków niezależnych w spółkach Skarbu Państwa. To jest zapis, którym będziemy tutaj na pewno przywracać. Będziemy też rozmawiać, jak go sformułować, żeby Ministerstwo Aktywów Państwowych miało większość w spółkach Skarbu Państwa. To też nie jest taka dość prosta sprawa z tego względu, że nie ma jednego rodzaju spółek Skarbu Państwa, nawet jeżeli jest spółka jest w 100% w rękach państwa, są spółki, które były skomercjalizowane, tam jest trochę inne rozłożenia, powiedzmy, w tej Radzie Nadzorczej. Więc jakby będziemy to na pewno przywracać, bo uważamy, że w spółce Skarbu Państwa powinna być osoba z zewnątrz, która kontroluje nominatów partyjnych, bo nie mam to wątpliwości, że minister aktywów państwowych z tej swojej puli tych 70% będzie najprawdopodobniej chciał dać swoich jakby zaufanych swoje zaufane osoby, ale byśmy chcieli, żeby właśnie one były kontrolowane przez te osoby z zewnątrz.
Przypominam tytuł sprzed kilku dni na jednym z portali. Zielona fala nakryła Polskę. Ponad 20 osób z Polskiego Stronnictwa Ludowego we władzach kolejowych spółek. Wcześniej były informacje o obsadzaniu osobami z Koalicji Obywatelskiej, także z Polskiego Stronnictwa Ludowego, regionalnych oddziałów i centrali totalizatora sportowego. Proszę powiedzieć, czy jeżeli państwa przepisy zostałyby przyjęte, w o ile lepszej sytuacji, transparentnej bardziej i o ile zbliżonej do jakich wzorców, z jakich krajów zachodnich bylibyśmy bliżej?
No, w momencie, kiedy weszła nasza ustawa, na pewno, jeżeli chodzi o to, bo to jest spółka, która jest 100% Skarbu Państwa, czy inne też spółki, córki tej totalizatora sportowego, tam by obowiązywał właśnie ten zapis. Czyli w takiej spółce byłyby w Radzie Nadzorczej osoby, są niezależne, które miałyby wpływ na obsadzanie tych stanowisk w tych spółkach Skarbu Państwa. Czyli proszę pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że prezes i zarząd są wybierane przez rady nadzorcze spółek. I jeżeli tam są osoby niezależne, to widzą, czy to jest nominat polityczny, na przykład prezes czy wiceprezes, czy to jest osoba, która faktycznie jest specjalistą i ekspertą. Oczywiście tutaj my nikomu nie chcemy zarzucać, bo oczywiście też jeżeli chodzi o polityków, są osoby, które są ekspertami. Ale ważne, żeby właśnie to były osoby, które nie charakteryzują się tym, że mają odpowiedniego koloru legitymację partyjną, dlatego zostają prezesami. Chodzi o to, żeby one również i przede wszystkim były specjalistami w danej dziedzinie. Żeby nie było tak, że w spółce zbrojeniowej zasiada ktoś, kto powiedzmy zajmował się rolnictwem, prawda? To Taki można powiedzieć szybki przykład. Więc w totalizator jak najbardziej. Jeżeli chodzi o Agencję Mienia Wojskowego, to jest trochę inna sprawa, ponieważ to nie jest spółka Skarbu Państwa. Natomiast uważam, że w takich agencjach powinny być konkursy. No bo no faktycznie no te nominacje, ten artykuł, który przeczytałem, no był dość taki, no, można powiedzieć, porażający, prawda? 8 osób na 10 z legitymacją kolegów z PSL-u. No, nie do końca wiem, czy to są specjaliści, ale wydaje mi się, że takich rzeczy no, nie powinno być. Nie dlatego nas wybrali Polacy 15 października, żebyśmy tak działali. My chcieliśmy zmienić te tłuste koty pisowskie, które były. Chcieliśmy, żeby, jak to mówił marszałek, zabrały kuwety, no a nie, żeby przyszły nowe i przyniosły swoje. Więc tutaj jakby no będziemy na pewno mocno to walczyć jako Polska 2050, żeby tą ustawę doprowadzić do końca, tak aby spółki Skarbu Państwa oddać po prostu Polakom.
Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan poseł Rafał Komarewicz, Polska 2050, trzecia droga, szef podkomisji do spraw odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. Do usłyszenia.
Dziękuję państwu. Dobranoc.
Wszystkiego dobrego. A w studiu kolejni goście, to znaczy jeden w studiu na razie, pan Artur Nycz, radny województwa, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jeden gość przy telefonie, pan Marcin Betka, szef Konfederacji na Pomorzu Zachodnim. Dobry wieczór. Halo, czy mamy?
Dobry. Ja bardzo cicho słyszę to, co pan mówi. Także jest mi ciężko odpowiadać.
Ale my pana słyszymy, no ale skoro mnie pan nie słyszy, to może jeszcze raz się połączymy za chwilę i spróbujemy porozmawiać. Na początek jeszcze do tej rozmowy nagranej tuż przed audycją z panem posłem, której wysłuchaliśmy z Polski 2050. Muszę uzupełnić, bo tego nie powiedziałem. Lewica też nie zasypia gruszek w popiele. Także jej działacze pojawili się między innymi w Totalizatorze. No, tam mają być zmiany. Wiemy, że ze stanowiskiem pożegnał się szef Totalizatora na Polskę, ale także te zmiany w poszczególnych oddziałach. No ale wiemy, że Lewica także obsadziła wiele ochotniczych chówców pracy. I teraz pytanie do pana radnego Artura Nycza. Przede mną taka informacja. PiS ujawnia listę 100 osób związanych z koalicją rządzącą, które dostały posady w państwowych spółkach Skarbu Państwa. To jest 15 października 2024, a tutaj mam informację z 20 lipca 2021. Mamy listę 357 tłustych kotów z PiS w spółkach Skarbu Państwa. Akurat ta lista była przedstawiona przez PSL. Widzi pan tu jakąś smutną konstatację, jakąś koincydencję niepokojącą?
Znaczy na pewno widzę, tak jak my wszyscy widzimy, poważny problem związany z tym, że jakby no wszyscy szukamy jakiegoś mądrego rozwiązania do tego, żeby móc kształtować w jakiś taki bardzo transparentny sposób władzę spółek Skarbu Państwa. Natomiast no, chyba jednak będę głęboko protestował przeciwko jakby próbie dziś tutaj porównywania tych ostatnich ośmiu lat. No bo to, co rzeczywiście przez ostatnie 8 lat mieliśmy do czynienia, no, to było takie zawłaszczanie państwa jakby we wszystkich jego aspektach funkcjonowania, no w szczególności spółek Skarbu Państwa, instytucji. I tam rzeczywiście no, mieliśmy, i zresztą co tu dużo mówić, mamy, bo przecież nie minęło jeszcze tak dużo czasu od wyborów, no, sytuacja, w której instytucje państwowe stały się instytucjami de facto partyjnymi. Tak samo spółki Skarbu Państwa stały się partyjnymi. Te przykłady, które tutaj gdzieś padały, no przede wszystkim jakby pojawia się, proszę zauważyć, że tu my cały czas w zasadzie mówimy o jednej instytucji, o Totalizatorze Sportowym, prawda? To tutaj no premier przecież zareagował bardzo szybko i też nie mówimy przecież o tym, że w Totalizatorze Sportowym no pojawiły się tak jak mieliśmy właśnie w czasach PiSu, rodziny polityków.
No tak, ale mamy PiSu, jeszcze chówce pracy, mamy Agencję Mienia Wojskowego. Tego jest coraz więcej.
No, instytucji jest bardzo dużo, w których już się pojawili ludzie z nadania, a nie dlatego, że mają kompetencje.
daleki jestem od tego, żeby od razu mówić, że jeżeli ktoś, bo słyszałem też taki przykład, że no, ktoś jest polityczny, bo kiedyś grał w piłkę z premierem Tuskiem, w związku z powyższym on już jest polityczny i jest przyjacielem. Znaczy, rzeczywiście trzeba znaleźć jakiś mądry balans pomiędzy uznaniem kogoś za osobę polityczną i rzeczywiście oddzielić to od tego, czy ktoś jest, posiada właściwe kompetencje do tego, czy nie, bo ja jednak mimo wszystko widzę kolosalną różnicę pomiędzy ostatnimi 8 latami, gdzie kompetencje jakby zupełnie nie miały znaczenia. To przecież możemy, ja te przykłady mogę mnożyć, tak? No chociażby tutaj od nas z terenu, ja pamiętam sytuacje, w których nawet no, chociażby elektrownia Dolna Odra, tam wolno było wejść tylko mając na uroczystości pracownicze, wolno było wejść tylko i wyłącznie osobom z legitymacjami PiS-u, a parlamentarzyści koalicji byli spod bramy po prostu wyrzucani. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że musimy naprawdę spróbować znaleźć tutaj jakby mądry balans i naprawdę nie porównujmy ostatnich 8 lat i takiego absolutnie pełnego, absolutnie zupełnego zawłaszczenia spółek Skarbu Państwa, instytucji, od poziomu prezesa do poziomu szeregowego pracownika. No tak to przecież wyglądało. No te przykłady, które dzisiaj powiedzmy, no one padają. One mimo wszystko, nawet jeżeli się pojawiają, no następuje reakcja. No musimy też przyznać, że ta reakcja była natychmiastowa.
I pan Marcin Betka, szef Konfederacji na Pomorzu Zachodnim, już dobrze nas słyszy, mam nadzieję. Czy można porównywać to, co było przez 8 ostatnich lat do wyborów 15 października? I od wyborów, to są dwa różne światy, czy jednak podobne pana zdaniem?
Światy to są bardzo podobne, bo my musimy wziąć pod uwagę, że my widzimy to z poziomu 8 lat rządzenia. Czyli my oceniamy to, co było po 8 latach, a teraz de facto mamy rok. I najbardziej taką widoczną rzeczą jest to, że teraz dzieje się to tak jakby odrobinę szybciej. Czyli to, co było wtedy, to owszem, Prawo i Sprawiedliwość zbierało sobie i cały czas nowych ludzi dopychali do tych różnych spółek. Natomiast teraz jest to o wiele szybsze. Tam też, nie wiem, czy ktoś pamięta, że tam był na początku minister w rządzie pani Beaty Szydło, który został z tego rządu usunięty, właśnie zajmujący się spółkami. Bardzo dużo ludzi w tamtych czasach jeszcze zostało usuniętych, wyrzucanych już tych z nadania PiS-u, bo oni na początku też uważali, że trzeba to odciążyć od polityków, zrobić uczciwie i tak jak trzeba, bo przecież poprzednie 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, ja już jestem na tyle, że tak powiem, wiekowy, że ja to dobrze pamiętam, to poprzednie 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej na ich końcu wyglądało dokładnie tak samo jak 8 lat rządów PiS-u. Żeby była jasność, można to odnieść nie tylko do spółek Skarbu Państwa, bo my teraz mówimy o poziomie spółek Skarbu Państwa. Natomiast problem, o którym tutaj jest mówione, o tych kwestiach, kto, gdzie i w jakiej spółce zasiada, to na przykładzie Wrocławia i tego, co tam zrobił pan prezydent Sutryk, jak tam wszystko było poukładane, jak spółki w spółkach, jakieś rady nadzorcze, rady programowe i tak dalej. Obsadzani byli nasi działacze z drugiej miejscowości obok. To wszystko było wymieszane. No ale to nie jest tak, że to tylko tam się dzieje. To się dzieje na każdym poziomie. W miasta, z którego ja pochodzę, czyli, w którym ja mieszkam, czyli w Szczecinku, niedawno była pani, która była w spółce spółczyna, natomiast radni Szczecinka z Platformy Obywatelskiej byli w radach nadzorczych spółki w Połczynie. Teraz ta pani była tutaj w radach nadzorczych, teraz znowu wraca do spółki Skarbu Państwa i teraz będzie fachowcem od zarządzania uzdrowiskiem Połczyn. Okazuje się, że człowiek, który zaczynał od leśnika, później był jakimś burmistrzem miasta, później był w jednej, w drugiej spółce, po czym wraca i okazuje się, że jest fachowcem do rządzenia uzdrowiskiem Połczyn. No, czym to się różni od tego, co robiło Prawo i Sprawiedliwość? Dokładnie niczym. My jeszcze na tym etapie, na którym jesteśmy, nie zauważamy tego, bo nie wszystko się przebija, bo po kilku latach będzie się coraz więcej przebijało rzeczy. Natomiast najbardziej smutne jest to, że nie widać w perspektywie przepisów jakichś zmian, a co gorsza,
wśród polityków, którzy dzisiaj rządzą, nie widać przede wszystkim pomysłu dobrego na to, jak to zmienić, bo wbrew pozorom to wcale nie jest proste. Bo jak ocenić, czy na przykład w partii, w którejkolwiek, nawet w Konfederacji, jest jakiś fachowiec, który jest naprawdę fachowcem, pomaga tej partii, ma takie poglądy i teraz okazuje się, że ten fachowiec startuje do jakiejś spółki Skarbu Państwa i to znaczy, że co, on nie może być politykiem, mimo że jest jednym z lepszych fachowców, powiedzmy, w Polsce w dziedzinie energetyki. To nie może być politykiem, czy nazwisko tego człowieka przeszkadzać, czy jego przynależność partyjna może przeszkadzać, to jest bardzo trudne. Mieliśmy przykład taki w PiS-ie, kiedy znana mi osobiście osoba, pan Goliński, był fachowcem w tym miejscu, gdzie był, ale ponieważ miał zbieżne nazwisko ze swoją siostrą, musiał zrezygnować z działalności tej firmie. Dlaczego? No dlatego, że miał wspólne nazwisko, a tak naprawdę to był człowiek, który w tej firmie pracował od lat. On tam na różnych szczeblach, na różnych kierowniczych stanowiskach był od lat. Za Platformy, później zapisu na kierowniczych. I to pokazuje, że to jest bardzo trudna materia. Materia, której nie umie się ustrzyć żadna partia, bo nawet jeśli przyjmiemy, że teraz jest troszeczkę, ale to troszeczkę lepiej niż było, to jak sobie przejdziemy na poziom samorządów, tam gdzie Platforma Obywatelska rządzi, to się okazuje, że jest dokładnie tak, jak było z zapisu, tylko lepiej.
A może panowie wprowadzić to rozwiązanie, o którym mówił Witold Zembaczyński na początku naszej dyskusji z Koalicji Obywatelskiej. Przypomnę, że proponuję, żeby przywrócić konieczność zdania państwowego egzaminu do zasiadania w radach nadzorczych. Anonimowy konkurs, anonimowe zgłoszenia, testy i tak dalej i tym podobne. Co na to pan przewodniczący Artur Necz?
Jeśli pan redaktor pozwoli, to tylko słówko do przedmówcy, bo to rzeczywiście jest taka historia, że co do drugiej tej części wypowiedzi pana Marcina, panie Marcinie, zgoda. Znaczy absolutnie zgoda, że to jest niesamowicie trudna materia, w której nie można, mówiąc kolokwialnie, wylać dziecka z kąpielą. To znaczy to, że ktoś jest członkiem partii czy działaczem partii, a jednocześnie jest świetnym fachowcem, no nie może go wykluczać z tej działalności i możliwości zasiadania czy kierowania tutaj jakąś instytucją. No, wydaje się, że najważniejsze w tym wszystkim no, to jest jakieś takie słowo jak transparentność, prawda? I to jest chyba jakby punkt wyjścia do tego, co nas powinno tutaj ukierunkowywać jakby w całej tej rozmowie. No, jednak, panie Marcinie, no, w tej pierwszej części no, głęboka niezgoda. Nie można porównywać czasów pisowskich z tym, co się dzieje. Tam mieliśmy naprawdę pełne zawłaszczenie państwa, instytucji.
Ale oni 8 lat to zawłaszczali. Zobaczymy, co, jeśli wy będziecie rządzić przez 8 lat, czyli jeśli ta strona, która dzisiaj rządzi przez 8 lat, oby nie, bo ja akurat nie jestem zwolennikiem, dla mnie oby nie, ale nie daj Boże, jakby ona rządziła, no to ja się nie wierzę, że ja nie wierzę, że za 8 lat nie będziemy mówili tego samego, co teraz mówimy o tych ludziach, którzy rządzili jeszcze do 15 października.
Ale zgodzi się pan ze mną, że jest na tym etapie, w tym momencie absolutnie nie możemy porównywać skali, bo to jest absolutnie nieporównywalne. No ja nie chcę podawać przykładów, ale...
Ja nie pamiętam tego, przepraszam, ja nie pamiętam tego ministra, on się chyba Jackowski nazywał.
Jackiewicz,
o. Wtedy pan minister Jackiewicz wyleciał właśnie za to, że robił, wtedy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość było takie, jak teraz jest dzisiaj, pan Tusk zareagował, pan Jackiewicz wyleciał, bo ktoś z góry zareagował, że się źle dzieje. Natomiast tak, ja panie bym Marcinie, bardzo chciał, to, żeby było inaczej.
Przypomnę tylko, że panowie założyli spółkę i czerpali garściami z spółek Skarbu Państwa wtedy jako prywatny biznes. To znaczy nie możemy porównywać sytuacji takiej, że dzisiaj, nawet jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że ktoś łączony z taką czy inną formacją stanie na czele takiej czy innej instytucji, no nie możemy jednak porównywać tego do... I następuje, bo jasność, i następuje absolutna reakcja w takiej sytuacji. No nie możemy porównywać tego z sytuacją taką, że spółki Skarbu Państwa były miejscem zorganizowanego złodziejstwa, bo to przecież to obserwujemy, co się dzieje, a instytucje państwowe, najbardziej sztandarową, patrz Trybunał Konstytucyjny, tak? Znaczy, no, zostały po prostu zupełnie zniszczone. Więc czy Narodowy Bank Polski, prawda? No jedna z przecież kluczowych instytucji państwa została sprowadzona do roli wykonawcy partyjnych.
Panie przewodniczący, wrócę do mojego pytania, bo mamy wielopoziomowy projekt Polski 2050, bo tu jest kilka aspektów, a pan poseł Witold Zambaczyński mówi wprost. Może przywróćmy po prostu konieczność zdania państwowego egzaminu do zasiadania w radach nadzorczych, trudnego państwowego egzaminu.
Absolutna zgoda, to znaczy to jest chyba jakaś taka najprostsza, najszybsza i w jakiejś formule też jakby najlepsza, bo weryfikująca wiedzę. No przypomnijmy, że co się też jakby zadziało w państwie PiS-owskim, mianowicie jakby ten taki wielki, te drzwi zostały tak szeroko otwarte w momencie, w którym też jakby zdobycie tego dyplomu MBA, tak, znaczy było jakby równoczesne ze zdaniem tegoż egzaminu państwowego i uzyskiwało się uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
A wróży pan przewodniczący...
Więc tylko, panie redaktorze, bo wszyscy obserwujemy zapewne wszystko to, co się dzieje wokół Kolegium Humanum, w jaki sposób te dyplomy były rozdawane, tak, więc to jest niewątpliwie, tutaj problem. Więc to jest chyba taka najprostsza i najszybsza forma.
Nie, od razu powiem, że się z tym nie zgodzę.
Znaczy ja, panie Marcinie, jeśli pan pozwoli, ja tylko skończę myśl. Uważam, że to jest po prostu coś, co można zrobić jakby najszybciej, tak? Bo to nam zweryfikuje jakby wiedzę takiego kandydata, ale niewątpliwie jest to jakiś pierwszy krok. To jest pierwszy krok, to jest pierwszy element.
No tak, bo panowie się zgodziliście, że to jest trudna materia.
To jest bardzo trudna materia.
No i wracamy w takim razie do pana Marcina Betki, szefa Konfederacji na Pomorzu Zachodnim. Czy pomysł pana Witolda Zębaczyńskiego jest dobry, czy jednak ten pomysł na kilka etapów rozłożony Polski 2050, jeżeli chodzi o te spółki, to znaczy na kilka punktów.
Ja niestety smutkiem muszę stwierdzić, że nie uważam, że egzamin państwowy daje jakieś większe kwalifikacje niż egzamin niepaństwowy. Tutaj mogę nawet ze swojego zawodowego poziomu stwierdzić, że to, że ktoś zdał egzamin państwowy, niestety nie jest świadectwem tego, że nadaje się do tej czy innej instytucji. Na to miejsce, w którym jest, o może tak. Natomiast my powinniśmy bardzo skutecznie ścigać pewne patologie, bo to, co tutaj Kolegium Humanum pokazało, to pokazuje nam, że nam upada szkolnictwo jako takie i w tym momencie zamiast zwalczać tą patologię, która się w tym szkolnictwie pojawia, zamiast eliminować takie szkoły z rynku szkół publicznych, z rynku szkół prywatnych czy publicznych, my tak naprawdę skupiliśmy się na jednym fragmencie. Nie w tym miejscu jest droga. To tak jakbyśmy przyjęli, że jedna uczelnia źle szkoli lekarzy, to zamknijmy tą uczelnię i zróbmy to inaczej. No nie, to trzeba ścigać tych, którzy szkolą źle, natomiast do momentu, kiedy nie zlikwidujemy spółek Skarbu Państwa, do momentu, kiedy nie zlikwidujemy rad nadzorczych w spółkach samorządowych, które w wielu przypadkach moim zdaniem są zupełnie zbędną funkcją. One są, bo wynika to z prawa, natomiast one mają tam to jest zupełnie zbędna funkcja. Ci ludzie, którzy są w tych radach nadzorczych,
czyli dopóki
są tylko po to,
tego nie zlikwidujemy, to będziemy mieli nieprawidłowości, tak?
Tak, będziemy mieli patologię albo z tej strony, albo z tej strony. No, ja mówię, to jest, patrzymy na spółki Skarbu Państwa, to nam się wydaje to takie odległe. To jest daleko, to są wielkie spółki z olbrzymimi pieniędzmi. Ale jeżeli przełożymy sobie ten sam system działający na te spółki lokalne, miejskie, samorządowe, to zadajcie sobie pytanie, panowie, kiedy ostatni raz przed ogłoszeniem kogoś, kto ma zająć miejsce w jakiejś spółce, gdzie oczywiście jest rada nadzorcza, którą powołuje jakiś prezydent czy burmistrz, to kiedy ostatni raz słyszeliście, że wygrał ktoś, kogo się nikt nie spodziewał?
Kiedy tak
ktoś, kto złożył papiery?
Kiedy tak panów słucham, to mam wrażenie, że mamy do czynienia z wielką stajnią Augiasza. Czy wiele się w tej stajni zmienia, to nie wiem, ale może wie to nasz kolejny gość, który przysłuchiwał się państwa rozmowie. Pan Szymon Osowski, prawnik, prezes zarządu sieci obywatelskiej Watchdog Polska. To organizacja, która patrzy każdej władzy na ręce. Czy dla pana, o czym mówił pan przewodniczący Artur Nycz, jest różnica pomiędzy tym, co się działo przez ostatnich 8 lat, a tym, co się dzieje teraz, jeżeli chodzi o właśnie te spółki Skarbu Państwa i sposób zarządzania nimi i naboru osób do tych spółek?
Styl moim zdaniem się w ogóle nie różni, jeżeli o to... Dzień dobry przede wszystkim panu i państwu. Styl się zupełnie nie różni. Rzeczywiście to, co się wydarzyło, to jeszcze nie wspomnieliśmy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym PSL przejął chyba 14 instytucji na 16.
Mocno siłowo.
No to jest kłopot systemowy. Spodziewałem się czegoś innego, to jest pierwsza rzecz. Druga, spodziewałem się też, że ta obietnica, że będzie inaczej, będzie spełniona. Jesteśmy rok po wyborach. Jest moim zdaniem bardzo dobry projekt, kierunkowy projekt, który był teraz pracowany w podkomisji, który forsuje Polska 2050. On ma duże błędy legislacyjne i to od samego początku jest podnoszone w tej komisji. Ja w ogóle polecam wszystkim obejrzeć transmisję z tych komisji i nagrania, dlatego że to jest bardzo ciekawa nauka, jak się podchodzi do ważnego problemu społecznie, jak politycy podchodzą poszczególnych partii. I przypomnę tylko, że tam akurat posłem chyba prowadzącym jest poseł Petru i chodzi o jedną rzecz, że tam padło dużo w przestrzeni publicznej, pada dużo takich sformułowań, że ten projekt jest niedopracowany, że należałoby, to co tutaj też przed chwilą było poruszane, że to jest trudna materia, ale ten projekt został już zmieniony i poprawiony. To jest bardzo ważne i te propozycje również, które i zastrzeżenia, które zostały poruszone przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, te kwestie zostały wprowadzone. Więc mamy na stole projekt, który jest pierwszym takim projektem i też oczekiwanym projektem ze strony społecznej. I to moim zdaniem niepoważne podejście polityków Platformy Obywatelskiej i PSL-u do tego, że te ich wystąpienia na komisji, no powiedziałbym, są trudne do zaakceptowania. Tak,
żenada po prostu.
Mi, jako osobie, która zajmuje się przejrzystością życia publicznego, bo jeżeli nawet jest niedopracowany projekt i tam padały takie na podkomisji sformułowania, ale to jest jeszcze praca podkomisji, cały czas możemy to poprawić, no to muszę powiedzieć, że jestem zaniepokojony takim podejściem do poruszanej tutaj też, że to jest ważna materia i trudna. Tak, ona jest taka, ale to nie jest powód, dlaczego nie moglibyśmy nad tym pracować, szczególnie, że jest biuro legislacyjne i można się wspomagać. Posłowie mogą zamawiać ekspertyzy i analizy. I nikt nie powiedział, przecież nikt nas nie goni, żeby te przepisy były już uchwalone. Przecież możemy nad nimi pracować kolejny miesiąc i wypracować naprawdę dobre rozwiązania. I powiem, że te najważniejsze, tutaj padły te kwestie związane, jeżeli chodzi o te nowe przepisy, czyli trochę karencji dla polityków, czynnych polityków, ta kwestia wyboru tych osób, chyba tam 30% tych osób, które pochodziłyby, byłyby niezależne. I ważny jeszcze taki aspekt tej ustawy, który dotyczy kwestii jawności wynagrodzeń tych osób. No jakby dobre, kierunkowe. No szkoda, że też od razu powiem, że autorzy się lepiej nie przygotowali, bo to trzeba powiedzieć. No jak się wychodzi z taką materią i daje się łatwe piłki tym osobom, które nie są chętne do takich zmian, no to był błąd taktyczny moim zdaniem, ale ja bym i też organizacje, które działają na rzecz transparentności podkreślają to zawłaszczanie się polityków na mieniu publicznym, na posadach publicznych, oczekiwalibyśmy porządnego podejścia do tego tematu. I jeszcze ważna sprawa, która mnie niepokoi bardzo i też była podkreślana podczas pracy tej podkomisji, że Ministerstwo Aktywów Państwowych w ogóle nie jest zainteresowane tą ustawą. No się to jest niepokojące. Oczywiście ja wiem, że w ministerstwie trwają podobno prace nad takimi rozwiązaniami, ale uważam, że jeżeli taka rzecz się dzieje, to przedstawiciele Ministra Aktywów Państwowych powinni uczestniczyć w posiedzeniach komisji.
Chociaż powinni się zainteresować tym, co się tam dzieje, oni nawet tego nie robili. A druga sprawa jest taka, tu ja się z panem zgadzam w 100%, jest jeszcze jedna istotna rzecz. My się nauczyliśmy przez te lata ostatnie, że tak naprawdę sobie nie ustalają prawa. Oni są tylko maszynką od głosowania. A moim zdaniem właśnie w ten sposób, jak jest stworzone to prawo, ale nie tylko, bo w podobny sposób my chcemy zmienić prawo, które dotyczy mojego zawodu, to powinno być tak, że właśnie w Sejmie powinny się ucierać te przepisy. Czyli powinny odbywać się takie komisje, na których powinna być merytoryczna dyskusja posłów, którzy docelowo mają dojść do takiego etapu, żeby właśnie z ministrem, z jego ludźmi, mają dojść do tego etapu, żebyśmy na końcu dostali naprawdę porządne prawo. A mam nieodparte wrażenie, że tam część ludzi, którzy przyszli, to nie przyszli tam, żeby merytorycznie siedzieć i zastanawiać się nad tym, jak to prawo miało być lepsze, tylko oni przyszli, żeby to wyśmiać, obśmiać i stwierdzić, że to się do niczego nie nadaje, idźmy, nic nie róbmy. No bo nie róbmy nic, no bo nasi koledzy są w spółkach i to jest dobrze, bo są nasi. Natomiast w jednym nie mogę się, co pan powiedział, zgodzić. Ja powiem szczerze, nie wierzyłem w to. Ja się nauczyłem jednego, że jeżeli mówimy, to jest taki dobry przykład. Jeżeli bym powiedział panom, że coś jest za darmo, to panowie powiedzieliby, że nie ma nic za darmo, wszystko kosztuje. Ale w momencie, kiedy nasi politycy wychodzą i mówią, że nam coś dadzą za darmo, to my się na to łapiemy. I tutaj mamy dokładnie ten sam motyw. My sobie zdajemy sprawę, że w tym systemie bardzo ciężko jest, żeby nie było tego zawłaszczania tych spółek, że każda grupa polityczna, jaka ona by nie była, czy to jest PSL, Trzecia Droga, to ma w swoim garniturze taką całą ekipę, która stoi i czeka tylko na te stołeczki. Tak jak taka ekipa była w PiS-ie, jak była we wszystkich innych partiach. I teraz, jeżeli my wierzymy w to, że ktoś mówi, że my tak nie będziemy robić, no to niestety muszę z przykrością stwierdzić, że ja wiem, że trzeba wierzyć, natomiast no, może nie aż tak bardzo.
To ja od razu odpowiem.
Proszę o krótką odpowiedź, tak. Bo czeka jeszcze kolejny gość.
Zajmuję się taką działalnością społeczną i jawnością życia publicznego i zawsze w to wierzę. Znaczy, wierzę, że może być inna polityka i muszę powiedzieć jedną rzecz, która mnie bardzo cieszy, to jest ta, że dyskutujemy teraz o tym. To znaczy, że w końcu to dojrzało do jakichś zmian i to jest fajne. Znaczy, przez wiele lat ten problem był dostrzegany, ale nie było takiej dyskusji i takich propozycji zmian. Jesteśmy moim zdaniem w dobrym momencie.
No i przy naszym telefonie jest pani Anna Kornacka, prezeska Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, członkini Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kiedy doszły do pani informacje o tym, że niektórzy szczecińscy radni pracują w miejskich spółkach, kiedy doszły informacje, że niektórzy szczecińscy radni znaleźli zatrudnienie chociażby w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, to co sobie pani pomyślała? Bo wiele osób, no smutno się wielu osobom zrobiło, bo inne były deklaracje przed wyborami 15 października.
No ja myślę, że nikomu poza tymi osobami i ich rodzinami nie zrobiło się wesoło, tak? Myślę, że absolutnie każda osoba, która no jest w jakiś sposób zaangażowana w życie społeczne, ale no nawet nie tyle, no musiała to przyjąć z takim wnioskiem, że na Zachodzie bez zmian. Tak, nic nowego, chciałoby się powiedzieć, aczkolwiek z drugiej strony ja tutaj podzielam głos mojego przedmówcy, tak? Pan Szymon powiedział, że cieszy go ta dyskusja. Ja też uważam, że to jest ta zmiana, której przez no, lata nie obserwowaliśmy. To, że tak głośno o tym mówimy, to, że piętnujemy, to, że właśnie dziennikarze natychmiast reagują na te sytuacje, które moglibyśmy powiedzieć zawsze były, ale coraz mniej zgody jest na to, mniej zgody społecznej, ale też i wielu środowisk, które mają taką determinację, żeby głośno mówić, zróbmy coś z tym. I to, jeżeli miałabym szukać takiego pocieszenia w tych smutnych, niezmiennych mechanizmach, no to jest właśnie to, że czuję, że zmienia się pomału, co prawda, ale zmienia się klimat, że jest pewna forma zawstydzenia też tych osób, kiedy ujawniamy to i to też wielka rola mediów, też bardzo pozytywna. Kiedy ujawniamy i mówimy o tych sytuacjach, wiemy i jest powszechnie przyjęte, że nie jest to, że nie ma na to zgody, że nie jest to akceptowalne. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że to się dzieje, że jest to rzeczywistość. I proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy już tyle miesięcy po wyborach, a mówimy o świeżych sprawach. Nie mówimy o sprawach, które parę miesięcy temu ktoś takie głupie decyzje podjął, tylko mówimy o tym, że to non-stop się dzieje, tak? Więc to jest akurat, no, smutna materia i przyłączam się tutaj do faktycznie do tych wniosków, że no należy, nie należy siedzieć cicho, należy coś z tym robić w tych odcinkach, jakich możemy. Tak, my akurat zabieramy głos, ja ze swojej strony też, czy działając w takiej, a nie innej organizacji, też możemy te cegiełki dokładać. Ale przede wszystkim dokładać, jeszcze przepraszam, bo tylko chcę tak jeszcze jest. Tak...
Nie widzimy się, więc nie wiem, kiedy stawia pani kropkę.
Nie,
to, ale to słyszymy się dobrze.
Ostatnie zdanie, że dla mnie szalenie ważne jest w tej dyskusji, aby też troszkę gdzie indziej akcent położyć. Nie tyle na odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa, co na profesjonalizację kadr. To jest wbrew pozorom bardzo duża różnica, bo jeżeli zaczniemy się tym zajmować i naprawdę nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Można podglądać biznes, jak duże firmy rekrutują, jakie są mechanizmy, jakie są bramki. Można to skopiować i ryba psuje się od głowy. Jeżeli będziemy mieć zdrowy zarząd, cudowną, klasyczną, taką biznesową rekrutację, to myślę, że to jest problem samorozwiązujący się, bo ci dobrze zrekrutowani menadżerowie nie pozwolą sobie, żeby tam piętra niżej pojawiały się osoby niekompetentne, czy które nie powinny pracować. A teraz mamy naprawdę bardzo duży chaos, ale wynikający z bardzo niskiego poziomu zarządzania. Tak? Więc ja bym bardziej pod takim kątem patrzyła. Teraz
co pani lubi, to już... To, co pani lubi, to już panią nie lubią działacze różnych partii PSL-owych.
Mówi pan
ale
Marcin.
Ale przepraszam bardzo.
Panie Marcinie, jeżeli państwo pozwolicie, bo...
Teraz pan Artur Nycz
wydaje mi się, że z dużą cierpliwością, bo chyba jestem takim tutaj na razie jedynym przedstawicielem tej sfery takiej publicznej, również politycznej.
Tej razem sfery, z panem Marcinem.
Tak.
No i
też zaraz oczywiście będzie okazja, myślę, że o tym dokładnie o tym powiedzieć. Ale przede wszystkim moja prośba, bo wydaje mi się, że udaje nam się jakby tą dyskusję tej trudnej materii i chyba tak do końca jeszcze nigdzie nikt nie znalazł jakiegoś takiego mądrego pomysłu, który można by tak jeden do jednego skopiować. Żebyśmy, panie Marcinie, przede wszystkim do pana mówię, żebyśmy naprawdę nie obrażali tysięcy ludzi, samorządowców, ludzi, którzy poświęcają swój czas, swoją również środki, swoją energię, swoje pasje na to, żeby funkcjonować w życiu publicznym i po to, żeby ich stawiać w szeregu, jakoby zaraz gdzieś już stali po to, żeby się nachapać po zwycięskich wyborach. Ja rozumiem, że jesteśmy...
Pomogę tylko jedno
jeżeli pan pozwoli, bo ja cierpliwie tak. Słuchałem. Jeżeli pan pozwoli, głęboko protestuję przeciwko takiemu stawianiu sprawy, bo jestem w samorządzie od 98 roku. Poznałem wielu fantastycznych ludzi i nie zgadzam się z tym. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Czy pan mówi, to jest po prostu nieprawda i to jest obrażanie tysięcy ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, dla dobra publicznego wykonują olbrzymią pracę. Ma pan prawo do własnej diagnozy, ale bardzo proszę o to, żebyśmy szanowali się nawzajem, przede wszystkim szanowali ludzi, którzy tą pracę wykonują. Ja przypomnę tylko, że wiele z tych ludzi jest wybieranych przez mieszkańców, weryfikują się co 4 lata, teraz co 5 wyborach samorządowych, spotykają się z mieszkańcami, składają sprawozdania ze swojej działalności. Gdybym chciał być, gdyby ta dyskusja miała być dużo bardziej ostrzejsza, pewnie bym się politykom Konfederacji odwdzięczył za wiele rzeczy, które politycy Konfederacji robili, ale chyba nie o tym rzecz. To po pierwsze. Po drugie, głęboko też nie zgadzam się z tym, powiedziałem wcześniej, żebyśmy nie wylewali dziecka z kąpielą. Znaczy mówienie o tym, że samorząd jest w stanie funkcjonować bez spółek komunalnych jest nieporozumieniem. Chcemy wyrzucić z życia publicznego. No, w tej strukturze, no ale chcemy wyrzucić z życia publicznego dzisiaj jedną z elementarnych, podstawowych instytucji życia gospodarczego. No nie da się. No to co to ma oznaczać? Powrót do PRL-u?
Też się zastanawiam, czy niemożliwy byłby kierownik zakładu komunalnego w Szczecinie,
który
po prostu podlega pod dyrektora wydziału komunalnego w magistracie.
Czym by to się różniło od tego, że fikcyjnie w jakiejś spółce wybierane są osoby, które z góry wiadomo, kto ich wybiera. No ja...
No nie.
Widzi pan, ja jestem człowiekiem... Żeby była jasność. Ja jestem człowiekiem, który był samorządowcem do 2018 roku. Nie mówię, ja szanuję ludzi, którzy działają w samorządach, bo olbrzymia ich ilość jest naprawdę fachowych i ludzi, którzy są naprawdę radnymi.
Cieszę się, że zmienił pan zdanie.
Nie, ja nie zmieniłem zdania. Ja tylko stwierdzam, że tacy ludzie tam są. Natomiast nie obrażając nikogo, od mniej więcej, nie wiem, pół roku robię dokładnie, założyłem blog, w którym komentuję to, co dzieje się w moim mieście, właśnie opisując to, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, ponieważ znam tych wszystkich ludzi. Byłem, funkcjonowałem w tym samorządzie, wiem kto, z kim i dlaczego. Od pół roku robię dokładnie to, co dwa tygodnie wypuszczam film i właśnie się założyłem z tymi, którzy to oglądają. A mam o dziwo bardzo wysoką oglądalność, bo jeżeli przyjmiemy, że ja mieszkam w mieście, gdzie jest 30 tysięcy mieszkańców, a ja mam firmy, na które ogląda 3 tysiące ludzi, to jest bardzo duża skala oglądania czegoś o spółkach w jakimś małym mieście, to jeżeli ja zrobiłem właśnie zakład o to, kto zostanie prezesem jednej ze spółek, jak jeszcze Rada Nadzorcza nie zakończyła jej procedowanie, nie wiedząc, kto się zgłosił, nie wiedząc, kto tam w tej spółce jest.
Dobrze, panie Marcinie, bo wydaje mi się, że chciałbym dokończyć swoją myśl. Dobrze, ja wydaje mi się, że chciałbym dokończyć swoją myśl, natomiast uważacie państwo, że na przykład weźmy pierwszą lepszą z rzędu, da się dzisiaj realizować na przykład budownictwo mieszkaniowe za pomocą wydziału i grupy urzędników, no to ja z takim stylem zarządzania rzeczywiście nie sądzę, żebyśmy gdzieś dotarli. To jakby po pierwsze. Ale jakby wracając do naszej sprawy, znaczy no powiedziałem, nie możemy wylewać dziecka z kąpielą, bo materia jest trudna. Pamiętajmy też o tym, że jakiekolwiek regulacje prawne w tym zakresie jednak muszą akceptować sytuację, że to minister w przypadku spółek Skarbu Państwa, w przypadku spółek komunalnych, wójt, burmistrz, prezydent, tak, no pełni rolę w imieniu mieszkańców, rolę właścicielską. My nie możemy pozbawić organu właścicielskiego nadzoru nad spółką, no bo jeżeli my dzisiaj, tak, chcemy wyjść z założenia, że powołamy całą radę nadzorczą, która powołuje zarząd i która de facto no, wspólnie z zarządem pełni tą funkcję kontrolno-nadzorczą i pozbawi się tego właściciela, jaką pełni wójt, burmistrz, prezydent czy minister, wpływu na tą spółkę, no to mamy do czynienia z fikcją. No to doprowadzamy do sytuacji, że tracimy kontrolę nad taką, nad
I
taką spółką.
I poproszę o kropkę, panie przewodniczący.
Proszę pozwolić, ostatnie dwa zdania. Rzeczywiście jest tak, że my dzisiaj, no wedle różnych szacunków, ale w zależności jak to liczyć, ale no powiedzmy, możemy przyjąć szacunek, że mamy około plus minus 500 spółek Skarbu Państwa. Nie wszystkie te spółki Skarbu Państwa rzeczywiście muszą być spółkami Skarbu Państwa. Rzeczywiście powinniśmy przede wszystkim dokonać pewnego rodzaju selekcji, a spółkami Skarbu Państwa powinny być spółki tej infrastruktury krytycznej, te, które są najistotniejsze z punktu widzenia państwa. No ja nie wyobrażam sobie na przykład do końca sytuacji takiej, żebyśmy my dzisiaj jako państwo oddali kontrolę na przykład nad spółkami obronnymi i pozwolili jakimś magikom produkować broń, czy oddali na przykład kontrolę nad energetyką.
Ostatnie zdanie, bo już zostało nam 3 minuty.
Dobrze, bardzo chętnie jeszcze bym się odniósł do kwestii tej ustawy. Znaczy, po pierwsze, pamiętajmy o kontekście. Polska 2050 złożyła projekt po tym, jak rzeczywiście jej któryś sposób, czy przedstawicieli został zatrudniony. Nie przyjmujemy przepisów, nie chcemy przepisów, które niczego nie zmienią. Są pewne elementy, o których pan Szymon wspominał, które rzeczywiście są warte zainteresowania, ale przede wszystkim...
Jasne, panie przewodniczący, przepraszam, bo musimy kończyć i szukać puenty. Chciałem jeszcze panią prezes Annę Konacką zapytać. Mówiła pani o tym, że jest tak, że dobrze, że o tym rozmawiamy, ale poza tym jest pani optymistką, że takie przepisy zostaną wypracowane dotyczące spółek Skarbu Państwa, a w przyszłości być może innych podległych państwu instytucji i tych samorządowi także.
Bardzo chciałabym być optymistką, natomiast tutaj przebija, w tym temacie akurat przebija mój realizm. Tak, i z wielką taką czujnością i smutkiem patrzę na te dyskusje też wokół propozycji ustaw. Natomiast bardzo chciałabym wierzyć, że za tej kadencji jeszcze, mówię o tej nowej ekipie, która szła do wyborów i wygrała je, jednak na bazie, jednak zaciągając taki dług, no właśnie tej nadziei.
Umowa koalicyjna, pani prezes. Jednym z priorytetów koalicji będzie odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie
czytelnych kryteriów naboru na stanowiska. Tak, ale to większość formacji idzie w tym, więc jasne. Natomiast tutaj bardziej jakoś, nie wiem, miałam wrażenie, że bardziej w to uwierzyliśmy.
No i poproszę o kropkę.
Tak, i to jest to zobowiązanie, które mam nadzieję zostanie wypełnione.
I ostatnie, mam nadzieję, że mi to wybaczy tym razem pan Szymon Osowski, prawnik, prezes zarządu sieci obywatelskiej Watchdog Polska. 30 sekund dla pana.
To jest rola i mediów, i organizacji pozarządowych, żebyśmy tego przypilnowali. Ja wierzę, że to się zmieni i po prostu utrzymajmy to i przypilnujmy polityków.
Trzymajmy kciuki.
Drodzy państwo,
to się już zmienia.
Pan Szymon Osowski, wcześniej pani Anna Kornacka, prezeska Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, członkini Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, przed chwilą pan Marcin Betka, szef Konfederacji na Pomorzu Zachodnim, i pan Artur Nycz, radny województwa, wiceprzewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Województwa. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękuję. Dobranoc państwu.
A my po 21:00 zmienimy temat. Porozmawiamy o składkach na opiekę zdrowotną.